Kilka dni temu czytałem esej światowej sławy futurologa Raimunda Kurzweila, który napisał, czy który stwierdził, że dzięki technologii odkryjemy na powrót swoje człowieczeństwo i zyskamy niespotykaną wcześniej wolność. Właśnie dokładnie tych słów użył, niespotykaną wcześniej wolność. I przyznam, że to zmusiło mnie do refleksji. Czym jest człowieczeństwo? Czym jest ta niespotykana wcześniej wolność? Kurzweil ich nie definiuje, więc trudno się odnieść do jego tez jakoś tak bardzo konkretnie. Ale nawet gdybyśmy nie chcieli dzielić włosa na czworo i posłużyli się intuicją, definicją człowieczeństwa, szczęścia i wolności, czy osiągniemy je, czy znajdziemy je dzięki, jak przekonuje Kurzweil, technologiom? Byłbym skłonny nawet w to uwierzyć, bo argumenty, których on użył, były przekonujące, gdyby nie moje życiowe doświadczenie. A ono mówi, że narzędzia, których używamy bezrozumnie, cynicznie lub naiwnie, odwracają się przeciwko nam, nawet jak mają potencjał, by dodać nam skrzydeł. Zacznę od banału i truizmu. Narzędzia, których używamy, nie są ani dobre, ani złe. Nie są obiektywne, ani subiektywne. Nie są ani sprawiedliwe, ani niesprawiedliwe. One są dosłownie nijakie, bo są narzędziami. Tylko narzędziami albo aż narzędziami. Narzędziem jest na przykład matematyka. Jasne, że 2 plus 2 zawsze da wynik 4, niezależnie od poglądów politycznych, koloru skóry czy zasobności portfela dodającego. Ale działania matematyczne nie opisują rzeczywistości. One same są językiem, a więc narzędziem służącym do tego opisu. Jak to z narzędziami bywa, można matematykę wykorzystać na różne sposoby. I doskonałym przykładem są modele matematyczne, albo tak często pojawiające się w przestrzeni publicznej cały zbiór technologii nazwanych, nie zawsze zresztą słusznie, sztuczną inteligencją. Jednym z jej zastosowań są tak zwane modele predykcyjne, które przewidują przyszłość na podstawie przeszłości. W Unii Europejskiej są one zakazane, choć mówiąc szczerze, nie mam wiary, czy rzeczywiście ten zakaz w całej rozciągłości jest przestrzegany. Ale na przykład w Stanach Zjednoczonych korzysta z nich chętnie chociażby system sprawiedliwości. W wielu stanach to takie systemy podpowiadają sędziom wysokość kary, czy konieczność zapisania skazanego na dodatkowe jakieś programy resocjalizacyjne, albo nawet moment, w którym można warunkowo wypuścić skazanego na wolność. Systemy, o których mówię, oparte są o bardzo wnikliwą analizę danych, a więc o matematykę. Pytanie, co ta matematyka tam analizuje? Na przykład jednym z pytań w wypełnianym przez przestępców kwestionariuszu jest to, kiedy mieli oni pierwszy kontakt z policją. Inne dotyczy na przykład wskazania liczby bliskich, znajomych, którzy mieli w przeszłości zatargi z prawem. Ma sens? No na pierwszy rzut oka tak, ale gdyby tak podrapać trochę po powierzchni, gdyby zastanowić się głębiej. Jeżeli ktoś mieszka w biednej dzielnicy, szansa na kontakt z policją jest zasadniczo większa niż mieszkając w bogatej, bo biedne są znacznie częściej patrolowane, a ich mieszkańcy znacznie częściej legitymowani, czyli mają pierwszy kontakt z policją. Czy wysokość kary powinna zależeć od miejsca zamieszkania albo zasobności portfela? Nie powinna. Ale zależy. Źle napisany model, choć u jego podstaw jest doskonała matematyka, więc źle napisany model wcale nie jest bezstronny i sprawiedliwy. Powiem więcej, źle napisany model, mimo że stoi za nim sprawiedliwa matematyka, może niesprawiedliwość pogłębiać, a nie ją niwelować. I przykładów na to można podawać setki. Matematyka to narzędzie i choć sama z siebie jest nijaka, może być jakaś, także obiektywna i sprawiedliwa, o ile tego chcą ci, którzy jej używają, albo o ile ci, którzy jej używają, mają świadomość, jak to działa. Warto o tym pamiętać, gdy pada argument, że cechą technologii cyfrowych, w tym sztucznej inteligencji, jest obiektywizm i sprawiedliwość. To nieprawda. A wracając do eseju Kurzweila. Gdyby 50 lat temu ktoś powiedział, że od pierwszej dekady XXI wieku niemal każdy z nas będzie miał w kieszeni urządzenie z dostępem do wszystkich informacji na świecie, uwierzyliby w to tylko nieliczni. Gdyby ktoś powiedział, że mimo tego dostępu będzie spadał zakres wiedzy statystycznego mieszkańca planety albo tego, tak statystycznie, tego, który dostęp do takiego urządzenia ma, myślę, że nie uwierzyłby chyba nikt. Gdyby 30 lat temu ktoś powiedział, że w pierwszej dekadzie XXI wieku każdy z nas będzie mógł głosowo czy przez komunikatory wideo skontaktować się, skomunikować się z setkami milionów ludzi na całym świecie kilkoma tylko ruchami palca, a równocześnie będziemy cierpieli na epidemię samotności, uznano by taką osobę za osobę niepoważną i niewiarygodną. Potężne narzędzia mają potężny potencjał zmieniania rzeczywistości na lepszą jej wersję, ale równie wielki na gorszą. Czy ktoś daje dziecku piłę łańcuchową, żeby się tą piłą bawiło? A przecież bez piły nie da się wybudować na przykład domu. Sztuczna inteligencja jest potężniejsza niż piła łańcuchowa. Może zrobić bardzo dużo dobrego, ale może też mocno nas pokaleczyć. Raymond Kurzweil, futurolog, naukowiec, informatyk, twierdzi, że ta sztuczna inteligencja zapoczątkuje rewolucję w nauce, o której marzyli futuryści. Marzenia futurystów to jedno, a los jednostki to zupełnie inna sprawa. Futuryści marzą, by pokonać starość, a mnie się wydaje, że i pokonanie w dosłownym tego słowa znaczeniu byłoby horrorem. Technologia ma nam dać obfitość wszystkiego, ale od kiedy szczęście, człowieczeństwo, wolność jest prostą funkcją obfitości? Kurzweil pisze, że gdy technologia zaspokoi nasze podstawowe potrzeby, w końcu będziemy mieli czas na uczenie się, tworzenie i nawiązywanie relacji. Czas miała dać nam automatyczna pralka, samochód i komputer, a przecież czasu wcale więcej nie mamy. Poza tym, gdy wszystkie nasze potrzeby zostaną przez technologię zaspokojone, jaka będzie motywacja, by się uczyć i rozwijać? I czy właśnie wtedy nie utracimy swojego człowieczeństwa? Czy wtedy w obfitości wszystkiego, czyli niczego, nie zgubimy swojej wolności i szczęścia? Nie twierdzę, że dzięki sztucznej inteligencji nie dokonamy skoku. Twierdzę, że narzędzia wykorzystywane bezrozumnie, nieświadomie, obracają się przeciwko nam, nawet gdy mają potencjał, by nam służyć. Bardzo jestem ciekaw, co o tym sądzicie. Napiszcie, czy podzielacie mój pogląd na ten temat. Napiszcie na przykład w komentarzu albo w wiadomości. Do Nauka to lubię. Dziękuję.